Żyć w rodzinie, ale jak? Zaprasza Iwona Kosztyła.
Iwona Kosztyła, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Żyć w rodzinie, ale jak? Jakie zasady dziedziczenia obowiązują w Polsce? O tym powiemy dziś w pierwszej części audycji poświęconej tej właśnie tematyce. Polski system prawny przewiduje dwa sposoby dziedziczenia majątku po osobie zmarłej zgodnie z testamentem lub kolejnością dziedziczenia opisaną w kodeksie cywilnym. Sporządzenie testamentu w Polsce nie jest powszechne. Robi to tylko 9% osób powyżej 45 roku życia. Nieco lepiej jest w młodszej grupie wiekowej. Rodacy twierdzą, że albo nie mają co zostawić, albo mają zgodną rodzinę, albo mają na to jeszcze czas. Tymczasem testament to jest jedyny dokument, w którym możemy zadecydować, co stanie się z naszym majątkiem. Po naszej śmierci, mówi mecenas Violetta Lelas-Piejko, radca prawny.
Witam serdecznie Panią, witam Państwa. W prawie polskim wyróżniamy dwa sposoby dziedziczenia. Dziedziczenie ustawowe oraz dziedziczenie testamentowe. Dziedziczenie ustawowe to sytuacja, kiedy podział majątku po naszej śmierci następuje według zasad przewidzianych odgórnie w prawie cywilnym, w artykułach kodeksu cywilnego. Tutaj ustawodawca decyduje, kto po nas dziedziczy, na jakich zasadach i w jakiej części. W pierwszej kolejności powołane są do dziedziczenia z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, jednak część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4. Co oznacza, że jeżeli jest więcej niż troje rodzeństwa, wówczas małżonek zawsze otrzyma udział 1/4, natomiast pozostałe dzieci, na przykład 6, udział 3/4 jest dzielona pomiędzy 6 osób. Tak to wygląda w praktyce. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy tego dziecka, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. I przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych. Możemy to mówić również o sytuacjach, kiedy nie mamy w ogóle dzieci. Wtedy dziedziczą rodzice, kiedy jedno z rodziców nie żyje, wtedy w jego miejsce wchodzą jego dzieci, czyli rodzeństwo spadkodawcy. Mamy również takie wyjątkowe sytuacje, kiedy na przykład małżeństwo nie ma dzieci. Wówczas spadek po takim spadkodawcy nie dziedziczy jedynie żona, ale dziedziczy żona lub mąż, czyli drugi małżonek, wespół z rodzicami spadkodawcy. W przypadku, kiedy ojcostwo nie jest ustalone, matka zmarłego spadkodawcy będzie dziedziczyła porówno z małżonkiem po jednej drugiej. W przypadku, kiedy mamy dwoje rodziców ustalonych, udział rodziców wynosi 1/4. Jest to cała procedura, która jest stosowana przy dziedziczeniu, ustalona jest odgórnie w przepisach prawa. Dlatego warto zastanowić się nad dziedziczeniem testamentowym, czyli wybrać taki sposób dziedziczenia, którym to spadkodawca za życia w ostatniej woli, czyli w testamencie, rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci i decyduje o tym, komu i w jakiej części przekaże ten majątek. Jest to komfortowa sytuacja, w której to spadkodawca rozporządza swoim majątkiem, a nie ustawodawca z góry. Najpopularniejszymi są testamenty zwykłe. Testament własnoręczny, notarialny czy urzędowy. Pokrótce opowiem o każdym z tych rodzajów testamentów. Testament własnoręczny jest to testament spisany przez spadkodawcę własnoręcznie od początku do końca. Musi być on opatrzony datą i podpisany. Nie może być on spisany na maszynie do pisania czy na komputerze i wydrukowany, a następnie podpisany. Musi być od początku do końca przez spadkodawcę spisany odręcznie. I nie ma tu znaczenia, czy zostanie on spisany na zwykłej kartce papieru, czy na kartce z zeszytu, na serwetce, czy na przykład na ścianie budynku. Najważniejsze jest to, aby był spisany własnoręcznie i aby to spisanie nie budziło wątpliwości, że zostało dokonane przez spadkodawcę. Każdy spadkodawca sporządza tylko swój testament. Nie może być takiej sytuacji, w której małżonkowie sporządzają jeden dokument, testament wspólny. Co się czasami zdarza, wówczas testamenty te są nieważne. Dlatego istotnym jest, aby zapamiętać, że każdy z małżonków sporządza swój testament i rozporządza swoją częścią majątku. Należy pamiętać, że testament własnoręczny, testamentem tym można przekazać cały swój majątek na rzecz jednego spadkodawcy w całości lub też w części, na rzecz kilku spadkobierców w częściach ułamkowych. Jeżeli chcielibyśmy przekazać poszczególnym spadkobiercom konkretne składniki majątku, taki testament należy dokonać w formie aktu notarialnego, ponieważ jeżeli forma ta nie zostanie zachowana, sąd ustali wartość majątku i określi udział spadkowy. Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli ktoś sporządza testament, w którym określa, iż najstarsza córka ma odziedziczyć mieszkanie w Rzeszowie, syn ma odziedziczyć dom w Kielanówce, a młodsza córka działkę w Lutoryżu. I testament zostanie sporządzony w formie własnoręcznej, czyli odręcznie spisany od początku do końca. Sąd w postępowaniu spadkowym nie przyzna tej własności na rzecz poszczególnych spadkobierców, ponieważ nie będzie zachowana stosowna forma. Takiego zapisu rozporządzenia poszczególnymi składnikami majątku można dokonać jedynie w formie aktu notarialnego z zachowaniem zapisu windykacyjnego. Wówczas notariusz pomaga nam sporządzić testament w takiej formie, która będzie później respektowana przez sąd spadku. Jeżeli zostajemy przy testamencie własnoręcznie spisanym, co niejednokrotnie się zdarza i w mojej praktyce również często się pojawia taka okoliczność, gdzie spadkodawca rozporządza poszczególnymi składnikami majątku w testamencie własnoręcznym, wówczas sąd musi po pierwsze obliczyć wartość majątku spadkowego i wartość udziałów, wartość tych składników majątku, które przypadają poszczególnym osobom, a następnie na podstawie tej wartości określić udziały tych spadkobierców w całej masie spadkowej. Jeżeli na przykład ten nasz przykładowy dom będzie wartości 400 tysięcy, a działka i mieszkanie po 200 tysięcy, to własność w masie spadkowej zostanie ustalona w ten sposób, że zostanie przyznany spadek w jednej, drugiej na rzecz syna, który odziedziczył dom o wartości 400 tysięcy, bo to jest połowa całej wartości masy spadkowej. Natomiast siostry otrzymają po 1/4 udziału w majątku spadkowym, ponieważ ich majątek, który był w testamencie dla nich przewidziany, miał wartość po 200 tysięcy złotych, czyli stanowił udział 1/4 w całej masie spadkowej. Oczywiście zakładając, że był to wyczerpany, została cała masa spadkowa. Także tak jak Państwo widzicie, najlepiej jest skorzystać w takiej sytuacji z usług notariusza i rzeczywiście sporządzić testament w formie aktu notarialnego ze stosownymi zapisami windykacyjnymi, które pozwolą na to, aby już na etapie postępowania spadkowego sąd przydzielił poszczególne składniki majątku poszczególnym osobom tak, jak jest nasza wola. Możemy rozporządzić wówczas całym majątkiem, a możemy w takim testamencie przed notariuszem wyłączyć tylko jedną nieruchomość na przykład na rzecz jakiegoś konkretnego dziecka, a całą pozostałą masę spadkową przekazać pozostałemu dziecku. I to też będzie miało prawny skutek, będzie to testament ważny, który będzie zawierał zapis windykacyjny na rzecz jednego dziecka dotyczący nabycia domu. Tym samym taki sposób testowania za pośrednictwem notariusza jest najbardziej rekomendowany, ponieważ jest go najtrudniej podważyć. Tutaj notariusz dba zarówno o właściwą formę sporządzenia tego testamentu, weryfikuje tożsamość testatora, czyli osoby, która ten testament sporządza, oraz sprawdza to, czy testator, czyli spadkodawca, jest zdolny do testowania, czy jest świadomy tego, co robi, nie działa pod wpływem groźby lub przymusu, czy na przykład nie jest pod wpływem jakichś środków odurzających, co ma bardzo ważne znaczenie dla ważności testamentu. W przypadku testamentu własnoręcznego kwestie te bada w postępowaniu sądowym dopiero sąd. I tu jest pole do manewru i ewentualnego podważania kwestii ważności testamentu własnoręcznego. W przypadku testamentu notarialnego bardzo trudno jest podważyć ten testament, ponieważ to urzędnik państwowy, czyli notariusz, weryfikuje te kwestie podczas sporządzania aktu notarialnego. Ponadto, tak jak już wspominałam, forma aktu notarialnego daje nam szersze możliwości, czyli pozwala na rozporządzenie poszczególnymi składnikami majątku na rzecz konkretnych osób, stosując zapis windykacyjny. Ponadto oryginał aktu notarialnego zostaje w kancelarii notarialnej, co również zabezpiecza spadkodawcę na wypadek, gdyby ktoś chciał testament zniszczyć lub ukryć. Tak? On zalega w kancelarii notarialnej, więc jest w bezpiecznym miejscu i zawsze, jeżeli tylko ktokolwiek wie o tym testamencie, może się na niego powołać. Kolejnym rodzajem testamentu jest testament urzędowy. Obecnie rzadko stosowany, rzadko wykorzystywany, natomiast kiedyś stosowany był bardzo często. Na czym on polega? Jest to testament, w którym spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadcza swoją ostatnią wolę ustnie przed urzędnikiem, takim jak wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, sekretarz powiatu albo gminy lub kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. I tyle, nikt więcej, żaden zastępca, nikt inny nie może takiego oświadczenia odebrać. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się następnie w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół ten powinien być podpisany zarówno przez spadkodawcę, urzędnika, jak i przez świadków. Natomiast jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, bo takie sytuacje również mogą się zdarzyć, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyn braku takiego podpisu. Tu jest wyjątek, że osoby głuche i nieme nie mogą takiego testamentu sporządzić, ponieważ miałby trudność z wysłuchaniem, prawda, tego testamentu ustnego bądź go podaniem, bo on musi być w formie ustnej podany. Należy pamiętać również o tym, iż w przypadku testamentu urzędowego świadkiem nie może być osoba, na rzecz której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść majątkowa. Ani małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia. Tak jak wspominałam, kiedyś te testamenty były dość popularne, szczególnie w małych miejscowościach, gdzie trudno było o kancelarię notarialną, gdzie nie każdy był piśmienny. Wówczas najłatwiej było podać ostatnią wolę ustnie urzędnikowi w obecności dwóch świadków. To oświadczenie następnie było protokołowane. Na podstawie tego protokołu sporządzony był testament. No i właśnie w tym momencie jest to jednak forma już taka wymierająca, rzadko kiedy stosowana. Należy również pamiętać o tym, iż testament można w każdej chwili zmienić lub odwołać. Niektórzy myślą, że jeżeli raz sporządzili testament, to on już obowiązuje do końca ich życia. Niekoniecznie. Zarówno wola spadkodawcy może się zmienić, jak i jego stan majątkowy, ponieważ nieruchomość może zostać za życia spadkodawcy zbyta, co również może spowodować konieczność zmiany ostatniej woli. Wobec powyższego sposób podziału majątku po naszej śmierci możemy pozostawić ustawodawcy lub dokonać go w testamencie zgodnie z własnym życzeniem. Musimy jednak pamiętać o tym, że nawet jeżeli sporządzimy testament, w którym cały swój majątek przekażemy na przykład jednemu dziecku, pomijając drugie, to drugie dziecko ma uprawnienie do zachowku.
A o zachowku powiemy w kolejnej audycji. Dziś o formach i rodzajach testamentów opowiedziała nam mecenas Wioletta Lelas-Piejko, radca prawny. Dziś to wszystko. Iwana Kosztyła. Do usłyszenia za tydzień.
Żyć w rodzinie, ale jak? Zaprasza Iwona Kosztyła.